No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i bardzo się cieszę z naszego kolejnego spotkania z cyklu Historie Potłuczone. Moi drodzy, witam Was w tę niedzielę i zapraszam dzisiaj na ostatnią na jakiś czas historię, ale to jeszcze zaraz wytłumaczę. Kochani, na początek jak zawsze kilka Waszych komentarzy. Proszę posłuchajcie. Po pierwsze Marlena pisze tak. Już od godziny historia opublikowana, a ja przegapiłam. Zwykle z Wiktorią słuchamy jej podczas kąpieli. Późno wróciła od babci i prosto wskoczyła do wanny. To ona zwykle mi mówi, puść szóstaka. Dzisiaj jednak nie mogłyśmy się nagadać. Moja duża, maleńka córeczka ma umysł trzylatka. Wiadomo, chciałabym, żeby była zdrowa, ale nawet nie macie pojęcia, jaką jestem szczęściarą, że od 20 lat mam w domu takie kochane maleństwo i niesamowitą, cudowną gadułę. Wiki już wykąpana, a ja wsunęłam się pod kocyk, żeby posłuchać. Oczywiście, Marenko, bardzo się cieszę, że razem z Wiki słuchacie szóstaka, ale pamiętaj, córka zawsze pierwsza, gadanie z nią zawsze najważniejsze. Kochani, nigdy nic nie może być ważniejsze od Pana Boga w Waszym życiu, od Waszych relacji. YouTube tylko na dodatek, ewentualnie. Paulina z kolei pisze tak. Szczęść Boże, ja słucham historii potłuczonej w szpitalu psychiatrycznym. Proszę o modlitwę. Wiem, że Bóg jest przy mnie, ale w tej sytuacji trudno jest Go zobaczyć. Paulinko, Pan Bóg jest tuż przy Tobie. Jest znacznie bliżej niż myślisz. Wiem, że czasem Go trudno zauważyć, ale jest. Jest z Tobą w tam, a ja bardzo Cię ściskam i bardzo Cię wspieram w tym Twoim zmaganiu. Konrad z kolei pisze tak. Dziękuję Ci, Rebeko, za Twoją historię, to odnośnie jednej z historii potłuczonych oczywiście, i Wam wszystkim za Wasze historie, te właściwe i te w komentarzach. Niezależnie od tego, czy łatwe, czy trudne, wszystkie są niesamowite i bardzo ubogacające, cudowne i Wy wszyscy jesteście cudowni. Dziękuję, że mogę z Wami je przeżywać, a przeżywam bardzo. Razem z Wami się cieszę, smucę, złoszczę i płaczę, i to już nawet podczas komentarzy. Nie ułatwia mi to mojej pracy, bo ciężko jest jechać samochodem zabeczanym i to niejednokrotnie tak, że aż, przepraszam za słowo, gil z nosa leci, a na co dzień jeżdżę ciężarówką, tak zwanym tirem. Dziękuję też Tobie, Ojcze Adamie, i wszystkim, którzy przyczyniają się do tego langustowego kanału, a nade wszystko dziękuję Bogu za Was wszystkich. Razem przejechaliśmy już dużo kilometrów, zarówno w dzień i w nocy. Czasem zastanawiam się, dokąd trafiają te ładunki, które wiozłem słuchając HP i całej langusty. Bardzo mi pomaga, Ojcze Adamie, ten kanał i wszystko, co na nim. Głosisz dobrą nowinę i dajesz pocieszenie, a nadzieję i nadzieję, a nie potępienie. I to jest cudowne, bo takie właśnie jest chrześcijaństwo. Tak w ogóle to jestem Twoim synem i się mnie nie wyprzesz. Hehe. Nie rozumiałem tego, że na kogoś można mówić ojcze, bo przecież tylko jeden jest ojciec w niebie, ale pewnego razu olśniło mnie, że to przecież chodzi o ojca duchowego. I jak tak na to patrząc, to jak najbardziej jesteś moim tatą duchowym, a wy wszyscy braćmi i siostrami. Pozdrawiam wszystkich. Konrad. Konrad, synek, pozdrawiam cię i fajnie, że mogę ci towarzyszyć, synku, w tych twoich podróżach. Już wielu tirowców pisało, więc fajnie, fajnie, że słuchacie gdzieś tam w drodze. Joasia z kolei tak. Dopiero od niedawna odkryłam langustę, ale już wiem, że będę wiernym słuchaczem HP. A dziś słucham historii, piłując drzewo piłą spalinową. Pyta ojciec jak? Mam słuchawki na uszach, piła w ręku i ja baba tnąca drzewo na opał. To przecież normalne w życiu i całkiem nieźle mi idzie. Ja się tylko zastanawiam, Asiu, jak ty tam słyszysz w tych słuchawkach przy tej pile to, co ja gadam. No chyba, że to nie chodzi o konkretne słowa, tylko wystarczy ci sam szum. Ale w ogóle z tą piłą to musisz nieźle wyglądać. Donata z kolei pisze tak. Nie zgadzam się na przerwę w nagrywaniu historii potłuczonych. Protestuję i koniec, a nawet tupię nóżkami. Donatko kochana, no możesz tupać ile chcesz, ale przerwa będzie. Kochani, zapraszam teraz na czołóweczkę, a potem będzie oczywiście, jak to pisał Konrad, i historia właściwa. Lecimy z czołóweczką. To są historie potłuczone. to jest odcinek o Filomenie, co miłości nie warta była. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam Was bardzo serdecznie i bardzo Was zapraszam na nasze kolejne spotkanie, na naszą kolejną historię właściwą. Nie będziemy koniec przedłużać, bo historia trochę ma, więc proszę posłuchajcie tejże historii. No będzie trochę mięcha. Ojcze, do wysłania moich wypocin zainspirowała mnie Łucja, co bita i wykorzystywana była. W jej historii w wielu aspektach odnajduję samą siebie, chociaż równie wiele nas różni. Nie wiem, czy uznasz, że moja historia jest na tyle wartościowa bądź też ciekawa, żeby ją opublikować. Jednak czuję się lepiej, że chociaż jedna osoba przeczyta. No, kochana, kilkadziesiąt tysięcy osób zaraz usłyszy twoją historię, więc spoko, spoko. Bardzo proszę o zmianę mojego imienia na Filomena, które to imię przybrałam na bierzmowaniu. Tak, ostatecznie w wieku 23 lat poszłam do bierzmowania, to się potem okaże w historii. Wszystkie pozostałe imiona sama zmieniłam. Ostrzegam jednocześnie, że będzie długo, więc jeśli się ojcze zdecydujesz, to możesz ciąć. Od bardzo dawna czuję się inna, wybrakowana i wyobcowana. We wczesnym dzieciństwie byłam bardzo otwartym i żywym dzieckiem. Jednak rodzice zawsze mi powtarzali, że jestem zła, niegrzeczna, że nie mogę płakać, nie mogę się złościć, nie mogę za bardzo się cieszyć, nie mogę się smucić, że powinnam się dostosowywać do innych, bo inni nie będą dostosowywać się do mnie. Zarówno mama, jak i tata pochodzą z rodzin patologicznych. Moi obaj dziadkowie pili i znęcali się nad swoimi rodzinami, chociaż ja muszę przyznać, że obu bardzo kochałam i dla mnie byli zawsze bardzo dobrzy. Kochali mnie i okazywali mi w sumie jako jedyni w całej rodzinie to, że mnie kochają, co jest ogromnym paradoksem. Przez całą podstawówkę bardzo dobrze się uczyłam, jeździłam na konkursy recytatorskie, które w większości wygrywałam. Brałam udział w wielu innych konkursach. Lubiłam się realizować artystycznie w kółkach plastycznych albo wokalnych. Byłam w sumie takim typem lidera. Bardzo lubiłam koordynować różne działania. Sama otwierałam kółka i grupy tematyczne w szkole, byłam jej przewodniczącą i w ogóle robiłam tysiąc rzeczy. Pierwsze problemy, takie większe, zaczęły się po pierwszej przeprowadzce i zmianie szkoły. Nowa grupa nie przyjęła mnie dobrze, w klasie była już ustalona hierarchia, a ja z moim barwnym charakterem nie byłam do końca akceptowana. Dostawałam anonimowe wiadomości od dzieci o nieprzyzwoitej treści. Kolega z klasy w czwartej klasie podstawówki uderzył mnie z pięści w twarz, bo to było wtedy w klasie popularne, i po prostu wszyscy chcieli mną pogardzać. A ponadto zostałam wplątana w bardzo przykrą sprawę, która zakończyła się postępowaniem sądowym. Nie ja co prawda byłam sprawczynią tego, jak się okazało, jednak dzieciaki już przylepiły do mnie łatkę i tak oto pierwszy raz stałam się podmiotem wykluczenia. Dzieci przez całą piątą i szóstą klasę nie odzywały się do mnie, nikt nie chciał ze mną siedzieć w ławce. Tylko kółko recytatorskie oraz teatralne jako tako trzymały mnie przy życiu, ale podejrzewam, że chyba wtedy był pierwszy raz, kiedy zaczęłam mieć jakieś początki depresji. W domu nie potrafiłam otrzymać wsparcia. Z płaczem błagałam o zmianę szkoły, jednak słyszałam tylko, że mam być twarda, że to szkoła życia, że muszę sobie dać radę, bo będą mnie spotykać jeszcze gorsze rzeczy. No, niezła przepowiednia. Rodzice nie przejmowali się jakoś szczególnie mną oraz moją młodszą siostrą. Mieli manię na punkcie zarabiania pieniędzy. Tata co chwilę kupował nowe samochody, którymi się chwalił, działkę, dom, potem kolejny dom. Non-stop tylko to. Z kolei w zaciszu domu słyszałam od niego, że jestem zerem, gówniarą i byłam bita. No dobra, może nie do nieprzytomności, ale zawsze wiedziałam, że dostanę w głowę czy pasem po tyłku, jeżeli zrobię coś, co nie odpowiada moim rodzicom. A oczywiście ich poczucie moralności było bardzo subiektywne. No bo jak można karać dziecko za to, że odczuwa emocje albo chce się bawić, kiedy oni chcą się zdrzemnąć po obiedzie. Do tego moi rodzice mieli bardzo specyficzny sposób komunikowania się. Ja jakoś wierzę, że oni się kochają. Do dzisiaj są ze sobą, jednak to jest rodzaj miłości, jakiego sama nie chciałabym z nikim współdzielić. Tata wypominał mamie ciągle, że jest gruba, nazywał ją Helgą, wypominał jej, że jej rodzina to są wsioki alkoholicy. Sam w sumie pochodził z bardzo podobnej rodziny. Z kolei moja mama była bardzo nerwowa, wszystko ją denerwowało, a wtedy lubiła krzyczeć na mnie. Jednocześnie akceptowała to i to, jak traktował mnie tata. Nawet teraz, gdy ja to piszę, tata krzyczy, że za chwilę przywali mamie, przez to ja jestem cała zestresowana i pocą mi się dłonie ze strachu i nerwów. To wszystko doprowadziło do tego, że byłam i jestem przekonana o tym, że za swoje uczucia i emocje muszę przepraszać. Że za dużo czuję, że jestem bezwartościowa, że nie powinnam w ogóle istnieć, bo ja tylko innym przeszkadzam. Że ja nie zasługuję na uwagę, na miłość, na szacunek, że powinnam dostosowywać się we wszystkim do innych, że mnie po prostu nie można lubić. Nie wspominając o tym, że tata potrafił mi wypominać, że mam duży nos, że śmierdzę, a ciocia, że mam celulit. Miałam wtedy 14 lat. Przez to do tego wszystkiego czułam i czuję się bardzo nieatrakcyjna oraz niegodna uwagi. Dobra, do rzeczy. Już w podstawówce miałam jakieś takie myśli samobójcze i marzyłam o śmierci, ale z roku na rok potem było coraz gorzej. Do gimnazjum poszłam do szkoły katolickiej. Była to szkoła publiczna, którą finansowali w dużej mierze rodzice. Moi rodzice byli zawsze dosyć skąpi, pomimo dobrych zarobków, więc odstawałam od innych dzieci pod względem wysokości datków, a także ubrań czy sprzętu. Nie jeździłam na żadne zagraniczne wakacje, nie brałam udziału w szkolnych wyjazdach narciarskich, jeździłam za to do sanatoriów i na obozy przetrwania pod namioty. Proszę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Bardzo mi się w ogóle podobało, szczególnie pod tymi namiotami, ale chodzi mi o to, jak bardzo się różniłam po prostu od moich kolegów i koleżanek. Nie będę opisywać wszystkiego, bo także sporo się wydarzyło, ale przez większość czasu miałam sporo koleżanek, przyjaciółek, w sumie się nawet umiałam dogadać z tymi dzieciakami. Jednak nauczyciele okazali się okropni. Nauczycielka z matematyki obrała mnie sobie za przedmiot kpin z powodu jej zdaniem mojego wyzywającego wyglądu. A mnie po prostu było się wstyd przyznać, że ubrania dostawałam po dorosłych ciociach. No i to nie moja wina, że wyglądałam jak dorosła, bo nie zarabiałam sobie sama na ubrania i nie miałam na to wpływu, bo miałam 13 lat. Szkołę gimnazjalną rodzice zmienili mi po tym, gdy jeden z nauczycieli zaczął pisać do mnie dwuznaczne wiadomości na Facebooku. Między innymi zapraszał mnie do siebie na kurs gotowania i pytał, czy mógłby zostać moim amantem w kuchni. Matko. Moja mama do dzisiaj utrzymuje, że nie wiedziała o tym, że to można zgłosić na policję. Nie ukrywam, mam do niej o to żal. Wtedy pierwszy raz przeżyłam kryzys wiary. Zostałam wychowana w duchu katolicyzmu, jednak chodzenie do kościoła i obrzędy religijne strasznie mnie nudziły. Tak naprawdę przyjemność sprawiało mi tylko uczestniczenie w spotkaniach dzieci Maryi. Uwielbiałam te sobotnie modlitwy, zabawy, rozważania o Bogu, który wydawał mi się jakiś taki bliższy. Dokonałam aktu zawierzenia Maryi. Wierzyłam jeszcze wtedy w to, że Bóg chce dla mnie dobrze. Pokładałam w Nim nadzieję, że dzięki Niemu i Jego pomocy, no bo przecież On jest po mojej stronie podobno, to mi się w końcu w życiu poukłada, a ja znajdę kochających, wspierających mnie ludzi. Wyobrażałam sobie, że znajdę jakiegoś partnera, przyjaciół, że będę z moim przyszłym mężem robić wieczorki z planszówkami i przekąskami dla przyjaciół, że będziemy jeździć na wspólne wakacje z innymi parami, ich dziećmi. Sama chciałam mieć gromadkę maluchów. Wtedy wierzyłam, że to jest możliwe. Moi rodzice nigdy nie mieli znajomych i wciąż mówią, że są swoimi najlepszymi przyjaciółmi, chociaż moim zdaniem to po prostu są dla siebie toksyczni. No dobra. Zaczęłam mieć naprawdę poważne problemy z budowaniem relacji. Po zmianie szkoły rozeszła się plotka, że ja z tym nauczycielem to poszłam do łóżka. Nikogo nie interesowały moje tłumaczenia, była sensacja, więc plotka rozprzestrzeniała się dalej i dalej. Czułam się okropnie, ja wtedy nawet nie miałam na koncie pierwszego pocałunku, a dopiero coś tam więcej. I to jeszcze z nauczycielem. Dziewczyny w nowej szkole groziły mi pobiciem. Rzucały we mnie papierkami po śniadaniach, wyśmiewały się ze mnie. Znowu stałam się ofiarą wykluczenia i przemocy. No to zaczęłam wagarować. Uczyłam się w sumie nadal dobrze, tylko że po prostu sama w domu. To powodowało konflikty z rodzicami, gdyż uważali, że jestem zbyt wrażliwa i znowu, że w życiu spotkają mnie gorsze rzeczy, a ja jestem beznadziejna, bo sobie z każdą sytuacją nie radzę. Jestem za słaba i powinnam się uodpornić. Wtedy całkowicie chyba zaczęłam schodzić z drogi innym. W ogóle czułam, że nie powinnam się urodzić, przestałam wierzyć w Boga, no bo jak On może istnieć, skoro na świecie jest tyle zła. I nie poszłam do bierzmowania. Próbowali mnie przekonać, zmusić, ale ja się zaparłam. Powiedziałam, że nie i koniec. I choćby koniami mnie mieli zaciągnąć, to tego nie zrobię. Potem przyszło liceum i pierwszy związek. Ja się zaangażowałam, bo wiadomo, pierwsza miłość. Ale on mnie po prostu zdradzał. Po rozstaniu się załamałam. Znowu nie rozumiałam, czemu tak łatwo innym przychodzi zranienie mnie i traktowanie jak kogoś gorszego. Jednak jak trwoga, to do Boga oczywiście. Zaczęłam odmawiać nowennę pompejańską. Poszłam do spowiedzi, uczęszczałam na msze święte na oazę. Bardzo się do Boga w sumie zbliżyłam. Miałam jednak poczucie, które towarzyszy mi do dzisiaj, że on jest jakiś taki zimny, odległy, surowy, że nie zależy mu na moim szczęściu. Przez rok byłam sama, a potem zaangażowałam się w kolejną dwuletnią relację z chłopakiem, który nawet mnie dotknąć nie chciał. Moja samoocena jeszcze bardziej poszła w dół. Była na poziomie niższym niż rów mariański. Chciałam się swojemu chłopakowi podobać, być dla niego piękna, interesująca, a on miał problemy z pocałowaniem mnie. I wolał czas po prostu spędzać z kolegami. Sama zakończyłam tę relację, gdy już byłam na studiach. Po rozstaniu byłam kilka miesięcy sama, nie planowałam nowej relacji, nie szukałam tego w ogóle. Zawsze miałam tak, że nie potrafiłam być na siłę w związku, z samej takiej potrzeby posiadania kogoś. Proszę mi wierzyć, moi partnerzy pojawiali się przypadkowo, czymś mnie zafascynowali, no i tak to się kończyło. No dobra. W każdym razie, w wakacje po zakończeniu drugiego związku wyjechałam kolejny raz pracować przy zbiorach za granicą. Tym razem, żeby uzbierać na semestr życia i nauki we Włoszech w ramach programu Erasmus. W trakcie wyjazdu odezwał się do mnie pewien chłopak, nazwijmy go Kamil. Ja nie byłam zainteresowana, ale Kamil bardzo o mnie zabiegał. Komplementował mnie, mówił, że nigdy nie widział tak pięknej kobiety, że jestem bardzo inteligentna, zabawna. Zaczęliśmy się spotykać. A on co chwilę przywoził mi kwiaty, kupował jej masaże, zapraszał na wyjazdy w góry, mówił, że jestem jego zink. Kto oglądał Hotel Transylwania, ten wie, o co chodzi. Potem, gdy pierwszy raz wyznał mi miłość, miałam wrażenie, że ja po prostu Boga za nogi złapałam. Że ja to mam szczęście i w ogóle. Byłam szczęśliwa, że mam u boku kogoś, kto mnie szanuje, kto mnie kocha, kto widzi mnie jako osobę wartościową. Oczywiście to byłoby zbyt piękne. Po pewnym czasie Kamil zaczął mnie kontrolować i źle traktować. Miałam problem ze swoim ubiorem, miał problem z moim ubiorem, zachowaniem, z tym, że spotykam się ze znajomymi. Komentował, że niby ubieram się wyzywająco, a to naprawdę nie było prawdą. I że ja specjalnie prowokuję innych mężczyzn. No i mówił, że ze szmaty jedwabiu nie zrobisz. Nie będę opisywać wszystkiego, bo to jest w ogóle historia na kilka odcinków. Ważne jest to, że powoli i sukcesywnie zaczął się nade mną znęcać psychicznie, fizycznie, ekonomicznie i seksualnie. A ja tego nawet nie zauważałam. Tak sprawnie manipulowana byłam. Spędziliśmy ze sobą 5 lat. Potrafił mnie unieruchamiać, uderzał w głowę, wyrzucił mnie kilka razy z wynajmowanego wspólnie mieszkania, w tym raz za pomocą policji. Odizolował mnie od znajomych, wyzywał, nie miał problemu z tym, żeby mnie opluć, a do tego wszystkiego mnie zdradzał. Ja pod koniec tego związku brzydziłam się nim, nawet zacząłem kwestionować swoją własną seksualność, bo patrzyłam na niego i miałam mdłości, jak mnie chociażby pogłaskał. To ja się po prostu wzdrygałam. Miałam wyrzuty sumienia, a on mnie zmuszał do sypiania ze sobą. Mówił mi, że inne pary robią to x razy, podczas gdy my robimy to y razy. Prowadził statystyki, oczekiwał seksu po każdej kłótni, bo tak się przecież ludzie godzą. Ja płakałam, bo bałam się rozstania, a on robił swoje i udawał, że nie widzi moich łez. Miałam całkowite poczucie bezsensu życia. Bałam się, że tak już zawsze będzie i że to jest moje przeznaczenie, żeby z nim być. Jednocześnie w dziwny sposób się od niego uzależniłam. Ostatecznie rozstaliśmy się po jego kolejnej zdradzie i co jest śmieszne, to on zerwał ze mną, a ja oczywiście płakałam i bardzo chciałam do niego wrócić. Już spotykając się z inną dziewczyną, podejrzewam, że tą samą, z którą mnie zdradził, proponował mi seks, a ja jeden raz się zgodziłam. Wysyłał mi swoje roznegliżowane zdjęcia, po rozstaniu jeszcze przez kilka miesięcy do mnie wypisywał, już będąc w innym związku oczywiście. Próbował mną manipulować i zwalić winę za rozpad związku i jego zdrady na mnie. To przeze mnie mnie zdradzał. Jednocześnie nie chciał do mnie wrócić, a jego obecna partnerka o niczym nie wie. Co on miał w głowie? Nie mam pojęcia. Co ja miałam w głowie? Toż bym chciała wiedzieć. Najgorsze jest to, że wspólnie remontowaliśmy mieszkanie, które on dostał od swojej mamy. Zainwestowałam w nie wszystkie ówczesne oszczędności. Kupiłam kaloryfer, szafę, drogiego robota sprzątającego, sprzęt kuchenny i wiele innych. Po rozstaniu nie oddał mi tych rzeczy, nie zwrócił pieniędzy, po prostu jego nowa dziewczyna do tego wszystkiego się wprowadziła. A ja byłam tak wykończona psychicznie i fizycznie, że nawet jako prawnik nie miałam siły chodzić po sądach i wykłócać się z nim. Chciałam mieć od tego człowieka po prostu święty spokój. Moja terapeutka uważa, że mam objawy stresu, zespołu stresu pourazowego. A mnie ponad rok od rozstania nadal bierze strach, że to jednak była moja wina, że to ja jestem toksyczna i ludzie z tego powodu tak się przy mnie zmieniają, że po prostu traktują mnie jak jedno wielkie nic i pozwalają sobie na wszystko. Jednak nie mogę powiedzieć, miesiąc po rozstaniu poczułam się jakoś bardziej wolna i bezpieczna. Nękały mnie czasem różne koszmary, ale w sumie było okej. Całkiem przypadkiem, półtorej miesiąca od rozstania, poznałam pewnego mężczyznę Arka. Arek był o kilka lat starszy ode mnie, nie planowałam tej znajomości. Pierwszy raz po rozstaniu poznałam kogoś tak szybko i to chyba najbardziej zgubiło te relacje. Początkowo byłam sceptycznie nastawiona, nie podobał mi się. Jednak ze spotkania na spotkanie okazywał się coraz bardziej fascynującą osobą. Bardzo imponowała mi jego zaradność, inteligencja. On też był mną zafascynowany. Jednak ja się po prostu bardzo bałam. A on nigdy nie był w dłuższym związku i ewidentnie miał problem z nawiązywaniem głębszych relacji. Pomimo tego, że bardzo się staraliśmy, żadne z nas nie było gotowe na związek. On, jak się po rozstaniu okazało, był ze spektrum, a ja z głęboką depresją, bez świadomości jego przypadłości, a do tego z bardzo silnym, unikającym stylem przywiązania. Odpychałam go od siebie, a on traktował to wszystko zero-jedynkowo i nie potrafił zrozumieć, że robię to z uwagi na ogromny strach przed porzuceniem. No i cóż, oczywiście nie wyszło i on mnie po 8 miesiącach zostawił. Do dzisiaj sobie z tym nie radzę, bo to był pierwszy mężczyzna, przy którym mimo wszystko poczułam się spokojnie i bezpiecznie. Bardzo dobrze mi się z nim rozmawiało, mieliśmy wiele wspólnych tematów. No nie będę się tutaj rozpisywać na ten temat. Po prostu po 6 miesiącach ja nadal nie potrafię po tym się pozbierać. To dziwne, bo czegoś takiego nigdy nie czułam do nikogo. Ja go naprawdę pokochałam. Żadnego mojego byłego partnera nie darzyłam takim uczuciem. Nie kochałam ich Arka, no cóż, chyba tak. Sama nie wiem, jak to się stało. Codziennie budzę się i zasypiam z myślą o nim. Ja jestem bardzo nieszczęśliwa, ale jednocześnie spokojniejsza, bo wiem, że on nie cierpi i podejrzewam, że pewnie jest już w nowej relacji. Życzę mu bardzo dobrze, żeby kogoś znalazł, kto będzie go akceptować i będzie umiał go traktować z taką uwagą, na jaką zasługuje. Chociaż oczywiście jest mi bardzo źle, że to nie jestem ja. Sama jednak nie potrafię wejść w inną relację, nie chcę. To byłoby nieszczere, bo nie potrafiłabym kogoś okłamywać co do moich uczuć, a przecież już kogoś kocham i nie ma w moim sercu miejsca na inną osobę. Nie obserwuję Arka nigdzie, nie kontaktuję się z nim, nie chcę mu niczego zepsuć lub sprawić, żeby się, nie wiem, czuł niekomfortowo. Wiem, że nie jest on typem osoby, która odgrzewa relacje i raczej podejmuje decyzje ostateczne. Chciałbym, ojcze, wyjść z tego grobu, jednak to nie jest takie proste. Nie potrafię tak po prostu przestać kogoś kochać. Poza rozstaniem zawaliło mi się wiele innych spraw. Zakończyła się moja 10-letnia przyjaźń z dziewczyną, którą traktowałam jak siostra, jednocześnie straciłam naszych wspólnych znajomych, zmarł też mój ukochany kot. Rodzice podczas mojej nieobecności i pomimo braku mojej zgody wypuścili go na podwórko, a przez to, że to był kot domowy, no to samochód go. A to wszystko łącznie z rozstaniem w ciągu jednego wieczoru. Uświadomiłam sobie także, że ze względu na moje problemy natury emocjonalnej nie nadaje się na matkę. Istnieje wysokie ryzyko, że mogłabym przenieść swoje problemy na tę małą i Bogu ducha winną istotkę i ją po prostu zranić. Chociaż nie mam parcia na macierzyństwo, to jest mi strasznie przykro. Kiedyś bardzo chciałam założyć kochającą się rodzinę. Teraz wiem, że nie potrafię już nikogo innego pokochać. A do tego jestem na tyle poraniona, że nie powinnam powoływać nowego życia na świat. Wciąż mieszkam u rodziców. Przez kredyt studencki i kompulsywne zakupy w momentach większego smutku mam długi, no wiem. I chociaż mam dobrą pracę i bardzo dobrze zarabiam, to czuję się życiowo niezaradna. Jestem toksycznie uzależniona od rodziców i skrawków ich miłości do mnie. Boję się bycia tak całkowicie samą. To chyba jest najgorsze. Nie przeszkadza mi bycie singielką, ale brakuje mi tego, żeby ktokolwiek mnie kochał. Czuję się tego po prostu niewarta. Brakuje mi tego, żeby móc się przytulić do mamy, usłyszeć, że jestem chciana i kochana. Nie szukam tego w innych, wręcz przeżywam swój ból w samotności, bo nie chcę być dla nikogo obciążeniem i wampirem energetycznym. Próbowałam tej miłości szukać u Boga, ale nie doświadczyłam jej. Warto wspomnieć, że oczywiście leczę się psychiatrycznie i uczęszczam na terapię, jednak to mi nic nie daje. Za mną kilkanaście niewysłuchanych nowen pompejańskich, wiele innych modlitw, kilka prób do Boga się zbliżenia. Jednak ja go w ogóle w moim życiu nie czuję. A jeżeli istnieje, to mam do niego po prostu żal. Czemu mnie to wszystko spotyka? Wiem, że ja nie mam najgorzej, że na świecie jest wiele cierpienia, głodu, zimna, braku, no ale ja po prostu odczuwam smutek i ból, nie chcę tego. Nie rozumiem. Nie godzę się na bycie Hiobem. Mój ból i moje cierpienie są bezsensowne. A mam wrażenie, że to jest po prostu moje przeznaczenie, że ja jestem skazana na to. Ojcze, jestem zbuntowana przeciwko Bogu. Przestałam chodzić do kościoła, nawet nie wiem, czy jeszcze wierzę w jego istnienie. Historia potłuczony to mój ostatni z nim łącznik. Ciągle próbuję się zmusić do walki, do wiary, jednak przestaję widzieć w tym sens. Nie ukrywam, że bardzo często nachodzą mnie także myśli samobójcze i nie mam motywacji do życia. Czemu człowiek musi cierpieć? Jaki w tym jest cel, skoro się na to nie godzi? Ile może znieść jedna osoba? To są wszystko pytania, na które nie znalazłam wciąż odpowiedzi. Jak ojciec widzi, moje życie jest bardzo potłuczone. Nie widzę perspektyw na jego posklejanie, chociaż mam cichą nadzieję, że nastanie jakiś cud, a Bóg się objawi w moim życiu i da mi chociaż chęć dalszego życia. Tak bardzo chciałabym wierzyć. Nie wiem, czy to nastąpi, jednak póki co słucham każdej historii potłuczonej z ogromnym przejęciem i niesamowicie cieszę się, gdy komuś się udaje wyprostować swoje ścieżki i doświadczyć Boga oraz szczęścia. Daje mi to taki promyczek nadziei, że może on jednak istnieje. Pozdrawiam, Filomena. Kochani, ktoś napisał kiedyś w komentarzu, chyba mi się gdzieś zgubił ten komentarz, że lubi, jak po historii właśnie robię takie to... Kochani, tak naprawdę cały mój komentarz to zawsze się powinien wyrażać tylko w tym takim... Dlatego, że czasem nie ma słów. Ja bardzo często, kochani, wiem, że słowa, które wam mówię, no to są tylko słowa. No ale cóż, taka moja rola, więc będę je gadał. Filomenko. Kochana, cudowna, wspaniała Filomenko. Wiem, jak masz naprawdę na imię, oczywiście, bo mi napisałeś, dziękuję za to. Chciałeś, żebym cię nazywał Filomeną, to oczywiście jesteś Filomena. I to jest w ogóle piękne imię. Ciekawy jestem, czy wiesz, co ono znaczy, bo chyba wiesz, nie? Co to jest Filomena. Filomena to jest złożenie dwóch słów. Menos i Filos. A to znaczy przyjaciel, albo raczej ktoś, kto miłuje. Menos to jest siła, męstwo. Kochana, ty piszesz, że nie masz już siły. Że ty nie masz w ogóle mocy, żeby sobie z tym wszystkim radzić. No to chciałbym ci przypomnieć, że masz na imię Filomena. Czyli ta, która miłuje wytrwałość, miłuje siłę, miłuje męstwo. W twoim imieniu, kochana, to jest twoje imię zbierzmowania, jak sama powiedziałaś, czyli całkiem niedawno sobie to imię przyjęłaś. Tu jest twoja siła, kochana, bo ty masz siłę. Kochana, teraz będą rady wujka sama. Czyli takie dobre rady wujka, które wiem, że są tylko dobrymi radami, ale kochana, one, kiedy się je zrobi, to oczywiście zajmie ci najbliższe 50 lat, ale kiedy się je zrobi, one naprawdę pomagają. Po pierwsze, kochana, tak będzie teraz na, wiesz, na sucho będę ci mówił, potem cię będę znowu docieplał moją miłością, bo naprawdę bardzo mnie wzruszasz i bardzo mnie rozczulasz, a najpierw na sucho. Po pierwsze, przytoczę tutaj twoje zdanie. Warto wspomnieć, że oczywiście leczę się psychiatrycznie i uczęszczam na terapię, jednak nic mi to nie daje. No to skoro ci to, patafianie mój drogi, nic nie daje, to poszukaj innego terapeuty. Kochana, ja nie mówię oczywiście, że jak tylko natychmiast znajdziesz jakiegoś dobrego terapeutę, to w 2 tygodnie ci się wszystko naprawi. Ale jeżeli masz poczucie, że albo leki, bo to widać, że masz też jakieś oczywiście absolutnie tendencje depresyjne i potrzebujesz też pewnie trochę farmakologii, żeby się podnieść najpierw, i potrzebujesz dobrego terapeuty. Jeżeli masz taką, która ci nic nie daje, oczywiście nie umiem tego ocenić, to jest w tej chwili twoje zdanie, no ale takie mam od ciebie, to szukaj kogoś innego. Kochana, nie poddawaj się. Jedno nie działa, szukaj następnego. Ten nie pomoże, poszukaj następnego. Kochana, to są oczywiście rzeczy, które można zrobić po ludzku. Ja nie mówię, że to są wszystkie rzeczy, ale one są ważne. Druga rzecz. Kochana, ja rozumiem oczywiście twoją trudną jakąś tam sytuację, tak, rodzinną i też finansową i tak dalej. A sama piszesz, że dobrze zarabiasz, że masz fajną sytuację, do tego po prostu przez głupoty swoje różnych się długów narobiłaś, rozumiem. Ale jeżeli to będzie tylko możliwe w jak najszybszej możliwej przyszłości, kochana, ty się po pierwsze musisz wyprowadzić od rodziców, naprawdę, dlatego że życie w pewnym toksycznym układzie, w którym jesteś, no absolutnie ci nigdy nie będzie pomagało. Po drugie, chciałbym cię zachęcić do zrobienia z rodzicami jednej rzeczy. Ja nie mówię, że to ma oczywiście naprawić od razu wasze relacje rodzinne i że to sprawi, że, nie wiem, wtedy powinnaś u nich zostać. Nie, nie. Wyprowadzić się powinnaś tak czy siak. Ale chciałbym ci zaproponować jedną rzecz. Nie wiem, może ją już zrobiłaś, tylko nic o tym nie pisałaś, więc nie wiem. Podam ci na przykładzie z mojego własnego życia. Jeżeli znasz moją historię, pewnie słyszałaś to wielokrotnie, ja miałem bardzo duże problemy z moją mamą, nie? Z mojej świętej pamięci mamą Basią, no, która przez długi czas była alkoholiczką, potem też nie mogliśmy się dogadać, no było bardzo trudno między nami. Ja w pewnym momencie po prostu miałem takie doświadczenie jak ty trochę, nie? Że czułem, że oni w ogóle mnie rozumieją, że moja mama w ogóle nie wie, z kim ma do czynienia, że ja swoje rzeczy przeżywam, ona tego w ogóle nie widzi, traktuje mnie inaczej i tak dalej. I któregoś razu ja to zrobiłem osobiście, ale to czasem można zrobić osobiście, a to można też zrobić w postaci listu. Po prostu ja ją, to już byłem w seminarium, w sensie już byłem w zakonie, posadziłem ją przed sobą, moją mamę, poprosiłem, żeby się nic nie odzywała, że powiedziałem jej, że to nie jest rozmowa, tylko że ja po prostu, ja się chcę wygadać, że potrzebuję jej to wszystko powiedzieć. Prosiłem ją, żeby nie komentowała. Dlatego mówię, czasem można zrobić to w liście, jeżeli taka rozmowa nie jest możliwa. I opowiedziałem jej wszystko, jak ja się czuję. To nie było mówienie, wiesz, zarzutami do niej, jaka ona jest okropna i tak dalej. Nie, nie mówiłem nic o niej. Nie mówiłem o tym, jak ona mnie traktuje. Tylko mówiłem tylko o sobie. Mówiłem, jak ja się w tym wszystkim czuję, właśnie niechciany, odrzucony, nierozumiany, nieprzyjęty, niekochany, niezauważony i tak dalej. To trwało chyba z półtorej godziny. Gadałem. Moja mama, widziałem, nie mogła uwierzyć w ogóle w to, co słyszy. Na początku widziałem, że był w niej totalny bunt, że nie chciała w ogóle tego słuchać, że mówiła prawdopodobnie to, co ty często słyszysz, nie? Że po prostu jestem przewrażliwiony i tak dalej, tylko jej nie pozwalałem mówić. Chciałem, żeby ona tylko słuchała. Potem widziałem oczywiście wrogość, widziałem gniew, widziałem płacz i tak dalej. Moja mama potem się przez bardzo długi czas do mnie nie odzywała. Jakby wyparła to. Nie chciała mieć ze mną w ogóle żadnego kontaktu, skoro ja jej pokazałem, jak ja się czuję i to miało być niby jej winą, nie? Dopiero potem do niej jakoś to dotarło i od tego zaczęło się nasze naprawianie relacji. Kochana, jeżeli tego nigdy jeszcze nie zrobiłaś, to proszę cię, żebyś albo osobiście, a jeżeli nie potrafisz osobiście, to napisz do nich, do twojej mamy i do twojego taty, taki długi list, w którym opisz proszę wszystko, jak się czujesz. Tylko niech to nie będzie list pełen wyrzutów, pełen oskarżeń, pełen, nie wiem, tam wiesz, nazywania tego, jak to są beznadziejni, czy jak tam różne rzeczy w nich widzisz. Tylko pisz o sobie. Pisz o przeżywaniu tego, co właśnie tutaj napisałeś nam w tym liście. A nuż to coś pomoże. Ja nie mówię, że to zawsze tak jest, że to pomaga. Ale a nuż oni coś zobaczą. Mówię, to nie ma być żaden przyczynek do tego, żebyś ty dalej została w domu. Nie. Jesteś dorosłą babą i masz się wyprowadzić z domu. Zrób wszystko, co możliwe finansowo, żeby się w końcu uniezależnić i zacznij żyć na własny rachunek, nie z rodzicami. Kochana, trzecia rzecz. Ja już to mówiłem tu kilku osobom i tobie też to powtórzę. Kochana, ty koniecznie potrzebujesz jakiejś wspólnoty. W sensie wejść w ludzi, wejść w relacje z ludźmi, ale nie te wyjątkowe, nie te jedyne, nie te partnerskie, małżeńskie, związkowe, których tak bardzo szukamy, tylko w normalne relacje. Tak jak sama piszesz, ja wiem, że jesteś przekonana, że do tego się nie nadajesz, że się chowasz, że nie chcesz, bo nie umiesz budować i tak dalej. Kochana, nie mówię, że te przekonania się w twojej głowie zmienią, ale musisz być z ludźmi. Kochana, ja jestem absolutnym kadłubkiem emocjonalnym. Ja nie mam żadnej umiejętności budowania relacji, tak, i wyszedłem z domu. Mnie uratowali, nie mówię, że do końca już, nie, ale na tej drodze jestem, moi bracia. To, że jestem zmuszony do relacji z nimi, że oczywiście mówię teraz to już z przekąsem, nie, bo oczywiście bardzo kocham teraz z nimi być, ale jak to dla mnie jest trudne, to sobie nawet nie wyobrażasz. Kochana, potrzebujesz normalnych relacji, normalnych przyjaźni, normalnego robienia z ludźmi jakichś dobrych rzeczy, właśnie w kościele, przy dobrych dziełach, przy pomocy komuś, w jakiejś wspólnocie. Nie mam pojęcia, skąd jesteś, nie mam pojęcia, jaka jest twoja duchowość, ale poszukaj czegoś dla siebie. Kochana, musisz wyjść do ludzi. Czwarta rzecz. Piszesz, że chciałabyś zakończyć, nie? Tego trupa, którego masz w sobie. Tego tak naprawdę nie chcesz zakończyć, kochana, nie oszukuj się. Tam piszesz, że oczywiście go nie śledzisz, nie odzywasz się do niego i tak dalej, ale ty nieustannie pielęgnujesz w sobie, uwaga, nie miłość, bo to nie jest, kochana, miłość. To jest w tobie taka nadzieja oczywiście ostatnia, że no właśnie, że spotkałaś kogoś dobrego, kto mógłby cię dopełnić, co prawda jest niemożliwe, bo nie wyszło, ale a nuż. Albo to jest możliwe i trzeba coś z tym zrobić, w sensie, bo może jest to... Ja nie widzę tego zupełnej takiej beznadziei, że tam się nic nie da. Ale jeżeli to jest rzeczywiście zamknięte, jeżeli on jest z kimś innym, po prostu nie widzi żadnego powrotu, tak, bo jest tam dla kogoś innego, jasne, że nie wolno mu tego rozwalać. Ale kochana, ty się oszukujesz, że to zakończyłaś, bo ty tego nie zakończyłaś. Ty nieustannie to pielęgnujesz, karmisz. Dlaczego to robisz? Bo unikasz ludzi, bo jesteś w toksycznym środowisku rodzicielskim, bo de facto ciągle jesteś sama. To jak te myśli mają tam nie być? Jak te myśli mają tam się nie pojawiać? Jak ty, no właśnie, nie chcesz wejść do relacji z innymi ludźmi. Uwaga, nie mówię tu od razu o tego, że masz być otwarta na relacje miłości teraz z kimś innym. Nie, na normalne relacje, to one ci to wyrzucą z głowy. I kochana, jeszcze jedna rzecz. Wiem, dzisiaj chyba długo jest, ale trudno. To ostatni odcinek w sumie. Na jakiś czas. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Ja to też często powtarzam, ale to muszę. Kochana, ja rozumiem trochę twoje rozczarowanie, oczywiście, że się modlisz, tak? Tak jak mówisz, kilkanaście pompejanek, takie modlitwy i takie. Ale kochani, jak wam to już mówiłem tysiące razy. Boga należy szukać dla Boga. Nie po to, żeby nam życie naprawił. Kochana, ja rozumiem, że potrzebujesz, żeby ci Pan Bóg życie naprawił. I ja absolutnie wiem, że Pan Bóg chce to zrobić. Ale dopóki będziesz go szukać jako naprawiciela twojego życia, to traktujesz go jak przedmiot. Przepraszam, ja nie chcę, broń Boże, kochana Filomenko, żebyś poczuła, że ja ci próbuję dołożyć, nie wiem, jakiś kolejny ciężar do noszenia, żebyś teraz jeszcze myślała o sobie źle, że ty Boga źle traktujesz, nie? Nie, tylko Filomeno, bardzo cię proszę, zacznij się modlić, ale nie po to, żeby Bóg cię wyprowadził z tego stanu. Nie po to, żeby Bóg ci dał chęci do życia. Tylko spróbuj się modlić, ja wiem, że to jest bardzo trudne, taką czystą, bezinteresowną miłością do Niego, niczego od Niego nie chcąc, będąc z Nim. Jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy, proszę, poczytaj tą moją książkę, jak się modlić. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że kiedy się jest po prostu w rowie mariańskim, to bardzo trudno jest nie myśleć o sobie, o tym, czego potrzeba człowiekowi, o tej beznadziei, w której jest, że kiedy ma problemy z depresją i tak dalej, to trudno w ogóle widzieć światło. Ale kochane, bardzo cię proszę, zacznij się modlić dla Boga, ale nie dla czegoś od Niego, tylko dla Boga. Bóg jest bezbronny, jeżeli tak mogę powiedzieć, kiedy spotka serce, które niczego od Niego nie chce. Kiedy spotka serce, które chce Boga dla samego Boga, które mówi, nic mi nie dawaj, nic nie musisz we mnie zmienić, tylko bądź ze mną. I nie w tym sensie, kochana, żebyś coś tam odczuła, żebyś poczuła tego Boga. Nie. Zdradzę ci coś. Tak ci powiem na ucho. Chociaż wiem, że to słyszę kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no ale powiedzmy, że mówię ci tego na ucho. Ja też Boga nie czuję. Naprawdę, kochana, bo to nie o to chodzi. Bo to nie o to chodzi. Ale kiedy go szukam bezinteresownie, kiedy chcę być z nim tylko po to, żeby z nim być, kiedy chcę go poznawać tylko po to, żeby go poznawać, nic od niego nie chcę. O nic go nie proszę. Wiem, mówią mi, że jestem beznadziejnym księdzem i katolikiem, bo o nic nie proszę Boga. Ile się takich komentarzy naczytałem. O, to jest ksiądz, który o nic nie prosi. Co to jest za ksiądz? Tak, bo ja niczego nie chcę od Boga. Ja chcę Jego. Jego samego. Ale nie czuć Jego. Tylko niech On sobie z tym zrobi, co chce. Kochana, zacznij szukać Boga dla Boga. Proszę Cię. Odmów pompejankę, jak chcesz. Ale nie w intencji czegoś. Tylko powiedz Mu, chcę z Tobą być. I spędź każdą dziesiątkę, każdą zdrowaśkę na takim pragnieniu. Jestem z Tobą. Nic nie chcę. Jestem z Tobą. Bardzo Cię o to proszę. Jesteś cudownym dzieckiem Bożym. Jesteś cudowną kobietą. Jak sama o sobie napisałaś, masz bardzo barwną postać. Masz bardzo barwny charakter. Masz kupę talentów. Masz kupę artystycznych zdolności. Kochana, jesteś cudowna. Wiem, że to są tylko słowa, które jak mówię, to pewnie nic nie znaczą. Ale mam nadzieję też, że ludzie ci to napiszą. Dajcie Filomenie miłości trochę, co? Kochani, dajcie jej trochę miłości. Nie po to, żeby coś udawać. Tylko ona naprawdę, tak jak kochani, każdy z nas. Tak jak każdy z tych, który teraz mnie słucha. Chcę wam powiedzieć, że jesteście wyjątkowi, że jesteście niezwykli, że jesteście warci kochania. Wiecie czemu? Bo jak ja jestem warty kochania, a jestem, to każdy jest. Naprawdę. Kochani, ja wiem, co to znaczy beznadzieja, wiem, co to znaczy poczucie bez sensu, wiem, co to znaczy skreślić siebie. I wiem, że Bóg potrafi to odwrócić. Ale nie dlatego Go szukam. Szukam Go, bo chcę z Nim być. A resztę On sobie robi. Filomeno, bardzo chciałbym dać Ci więcej, bardzo chciałbym Ci teraz po prostu przekazać coś, co mogłabyś po prostu wziąć do ręki, co mogłabyś, nie wiem, natrzeć sobie czoło i by Ci się wszystko odmieniło. Mam taką jedną rzecz, mam błogosławieństwo. Więc zaraz Ci go udzielę i Wam wszystkim też go udzielę. A co? Niech do Was dotrze. Nie macie nic poczuć. To nie o to chodzi, że jak teraz je poczujecie, to coś tam się stanie. Oczywiście jak ktoś poczuje, to poczuje. Ale tu nie chodzi o poczucie. Czy poczujesz, czy nie poczujesz. To błogosławieństwo będzie w Tobie, drogi słuchaczu, każdy, Ty Filomeno i każdy inny, każda inna, będzie to błogosławieństwo w Tobie działać. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, który Was kocha nieskończenie, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych. A nade wszystko kochajcie Boga. Kochani, teraz przerwa. Będzie Adwent i w niedzielę będą odcinki rekolekcji, bo będą rekolekcje w niedzielę, wtorki i czwartki. Więc kochani, nie będziemy się spotykać przez najbliższe 4 chyba tygodnie. Wytrzymacie. 4 tygodnie wytrzymacie. Niektórzy możecie nadrobić starsze odcinki, jeżeli jeszcze ich nie słuchaliście. A my się spotkamy prawdopodobnie w tydzień po świętach, czyli to będzie chyba jakoś tak 1 stycznia, jakoś tak. Czyli kochani, słyszymy się za miesiąc. Za miesiąc w kolejnych historiach potłuczonych. Nie, niedziela jest 31, czyli w Sylwestra. Czyli w Sylwestra się, kochani, usłyszymy. No to tyle na dzisiaj. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Ściskam z Bogiem.